wraz z biskupem Tadeuszem i z księdzem proboszczem Ryszardem chciałbym powitać wszystkich kapłanów, którzy przybyli na tę uroczystość, a szczególnie was, drodzy parafianie, ale też goście czy osoby, które uczestniczyły w renowacji tej pięknej świątyni. Na początku pragnę podziękować za ogrom prac, które zostały dokonane, kiedy do tej parafii przybył ksiądz Ryszard. Potrafił zmobilizować parafię i te prace, które zostały wykonane też dzięki waszej ofiarności. To są wasze pieniądze, które nie zostały zmarnowane. Wszystko dla chwały Pana. Za te wszystkie prace chciałem podziękować księże Ryszardzie za twoją ofiarną pracę w tej parafii, nie tylko tą materialną, ale też duszpasterską, za to, że interesowałeś się każdym człowiekiem tej parafii. To wszystko, co zostało tu wykonane, jest wykonane z pewną wysoką estetyką, ze smakiem. Nie ma rzeczy, które rzucają się jakby w oczy, które byśmy zauważyli, że nie są na swoim miejscu. To wszystko jest skierowane w stronę ołtarza, aby oddać chwałę Panu Bogu w najmniejszych detalach. Nawet te konfesjonały, które są skryte gdzieś tutaj z boku, też jakby są na chwałę Pana. Za to wszystko niech Pan Bóg wynagrodzi. Ale nie tylko to wnętrze. Z zewnątrz widzimy, jak wasz kościół jest piękny. Być może ci, co przyjeżdżają, proboszczowie, którzy mają teraz na karku różnego rodzaju prace renowacyjne, w pewnym sensie zazdroszczą tego szczególnego talentu. Za to wszystko niech Pan Bóg wynagrodzi tobie, księże Ryszardzie. I tym ludziom, którzy też pracowali przy tej świątyni, wiedzieli, że dla Pana trzeba oddać też serce w tej pracy. W każdych detalach, tak jak ta ambona w złoceniach, czy w tych srebrnych elementach. Za to wszystko dziękujemy. Dzisiejsze Słowo Boże, to Słowo Boże związane z 12 niedzielą. Tym elementem, który nam towarzyszy, jak słyszeliśmy w dzisiejszym Słowie Bożym w Księdze Hioba, ale też w Psalmie 107 i w samej Ewangelii, jest woda. W Księdze Hioba jest to dialog, a raczej monolog Boga, który jest skierowany do tego człowieka, który przeżywa tragedię życia, do Hioba. I Pan Bóg mówi, używa pięknego porównania. Narodziny morza porównuje do narodzin człowieka. Morze wychodzi z łona Boga. Pojawiają się pieluszki, którym On to morze otacza. Stawia pewne granice. Dla Żydów woda czy morze wiązało się zawsze z tragedią i niebezpieczeństwem. W morzu mieszkał Lewiatan, wielki smok. Śmierć morska była czymś tragicznym. Żydzi nigdy nie byli odkrywcami. Obok w Libanie, w Fenicji, w dzisiejszym Libanie, to byli armatorzy, marynarze, kapitani statków czy handlarze morscy. A Żydzi, którzy byli obok, nigdy nie byli. Dla nich morze było czymś, pewnym zagrożeniem dla ich życia. Ale Pan Bóg w tym monologu przypomina Hiobowi, że On je stworzył. Kiedy wrócimy do Księgi Rodzaju, w Księdze Rodzaju jest Maim, woda na dole, i Szamaim, to co jest na górze. I w tym słowie Szamaim jest też woda. to znaczy ta woda na dole i niebo, które jest wodą na górze. Pewna wizja kosmologiczna człowieka Starego Testamentu. I to morze pojawia się też w psalmie 107. Jest wyprawa morska, pojawia się burza, pojawia się tragedia, ale po tej burzy przychodzi spokój. Wraz z nami, chciałem też przypomnieć, przez nasze Radio Nadzieja uczestniczą nasi słuchacze naszego radia, których wszyscy też pozdrawiamy, bo wraz z nami modlą się i uczestniczą w tej uroczystości. I dochodzimy do pięknego tekstu dzisiejszej Ewangelii, który jest sukcesywnym tekstem. Pamiętamy, w ostatnią niedzielę była ta przypowieść o ziarenku, które wpada do ziemi i rozwija się automatycznie, nie wiadomo jak, ale rośnie. Czy o ziarenku gorczycy. I Chrystus tę przypowieść wypowiedział z brzegu, już na łodzi, z brzegu Jeziora Galilejskiego. Wszyscy byli zebrani na lądzie. On w łodzi, tak jak w amfiteatrze, głosił te dwie przypowieści, które z wodą nie miały nic wspólnego, raczej z rolnictwem. A w dzisiejszej Ewangelii następuje przeprawa na drugą stronę. Eistoperan, jak mówi Ewangelia, na drugą stronę, w strony nieznane, bo na tej drugiej stronie mieszkają poganie, nie Żydzi, którzy mają innych bogów. Wiemy z innych części Ewangelii, że apostołowie niechętnie udawali się właśnie w te strony. W dzisiejszej Ewangelii nie ma o tym mowy, ale Chrystus wraz z nimi przeprawia się. I na tym morzu następuje ta wichura, burza morska i zaczynają tonąć. Wśród dzieł sztuki jest taki artysta, który namalował jedyny obraz swój w roku 1633, który jest związany z morzem. I tym artystą był Rembrandt. Rok 1633. Poznaje swoją narzeczoną, najpierw narzeczoną, która nazywa się Saskia, którą namalował na wielu obrazach. Jego jedyna i ukochana Saskia. Rok później biorą ślub. Później będzie miał w przyszłości drugą żonę, Henrykę, którą też poznał później. Najpierw umiera ta Saskia, później Henrykę. Umierają dzieci. Zostaje tylko syn Tytus, który prowadzi jego interesy. Przeżywa tragedię życia. Traci wszystko. Pod koniec traci prawie wzrok. Maluje już w pewnym sensie, dotykając płótna. Ale na tym obrazie, tak jak dość często, malarze pragnęli umieścić samego siebie. I on na tym obrazie, oprócz Piotra z niewielkim nożem z tyłu, Chrystusa, który śpi w łodzi, i innych apostołów, których trudno rozpoznać, umieszcza siebie, Rembrandt, jako apostoła. I ten apostoł cały czas trzyma się liny. Trzyma się czegoś. Trzyma się liny i patrzy się w stronę widza, w stronę tych, którzy będą później podziwiać to dzieło. Niestety w tych czasach nie można podziwiać, bo w roku 1990 zostało skradzione. Jest tylko zapewne jedna osoba, która indywidualnie podziwia to dzieło. Wcześniej było w Bostonie, w galerii. Ale teraz przynajmniej ten osobnik ma radość tego dzieła. I ten Rembrandt, jego podobizna, trzyma się tej liny. Są odmęty morskie, fale, Chrystus, który jest na tej łodzi, chce podkreślić, że każdy człowiek potrzebuje jakiegoś punktu zaczepienia. Każdy parafianin. A jeśli tym punktem zaczepienia jest powietrze czy mody, które się zmieniają, to trudno nam się utrzymać. A Chrystus dla tego człowieka, który w najszczęśliwszym momencie swojego życia to namalował i który później przeżył tragedię, stracił cały majątek, już wtedy chciał powiedzieć w tym szczęśliwym momencie swojego życia, że Chrystus ma być dla nas tą liną, której mamy się trzymać. I kościoły, omodlone kościoły, dla wielu z was są takim momentem, tą kotwicą nadziei. Ile modlitw tutaj było w tym kościele w czasie II wojny światowej, aby ci, którzy zostali zesłani do łagrów sowieckich czy nazistowskich, mogli wrócić. Ile łez matek, ile próśb, ale też ludzi pogubionych, ile spowiedzi, gdzie ludzie odnajdywali światło. Na tym obrazie Rembrandta, jeśli wrócicie do domu, w internecie bardzo łatwo zauważyć, jest ta ciemna strona tego obrazu, ale pojawia się już słońce. Życie, całe życie nie jest tragedią. Są momenty trudne, ale jest najwięcej momentów szczęśliwych. I w tych momentach trudnych ten artysta i dzisiejsza Ewangelia chce nam powiedzieć, abyśmy zwracali się do Chrystusa, abyśmy tak jak apostołowie krzyczeli do Niego: Chryste, ratuj nas, bądź naszą nadzieją w tym nieraz trudnym naszym życiu. U świętego Marka, tylko u świętego Marka, bo inni ewangeliści mają też, z wyjątkiem świętego Jana, to same przesłanie, jest to słowo poduszka, na której Chrystus położył swoją głowę. Tylko u świętego Marka, proskefalion, poduszka. Być może jest to nawiązanie do tego, co później spotka Chrystusa, kiedy znajdzie się w grobie i pod Jego głową będzie ta poduszka. Jak każda Ewangelia, każdy fragment Pisma Świętego ma też odniesienie do tekstów starszych. W tym wypadku do postaci Jonasza. Pamiętamy Jonasza, który został posłany na wschód, pojechał na zachód. Jego przygody z rybą i później jego apostołowanie bez entuzjazmu, zero entuzjazmu w Niniwie. Jeszcze 3 dni i Niniwa zostanie zniszczona. Ale te słowa, bo to były słowa Boże, miały taką moc, że ten apostoł, który w ogóle nie miał żadnej nadziei w stosunku do tych ludzi, ich zmienił. Chrystus udaje się na drugą stronę. Ale w tej Ewangelii jest też przejście, bo jeden z uczniów zwraca się do Chrystusa: nauczycielu, didaskale, nauczycielu. Ale pod koniec, już na końcu tej Ewangelii jest mowa, kim jest ten człowiek, że nawet może uspokoić. A dla Żyda było jednoznaczne. Ten człowiek, ten nauczyciel jest też Bogiem. Nie jest tylko nauczycielem, jest czymś więcej. I tu, drodzy bracia i siostry, na tym ołtarzu odkrywamy Chrystusa. Do tabernakulum ma w środku Jego ciało. W czasie mszy świętej pojawi się krew Pańska. Pojawi się nasz nauczyciel, nie tylko nauczyciel, ale Chrystus i Pan, jedyny Pan. Także, drodzy bracia i siostry, przychodźcie często do waszej pięknej świątyni. Tu módlcie się za wasze rodziny, aby ci, którzy nieraz gubią się, potrafili znaleźć tą linę, którą jest Jezus Chrystus. Bo bez niej trudno będzie nam utrzymać się na tym morzu XXI wieku pośród tych fal. Jedynie Chrystus daje nadzieję, daje bazę i jest tą kotwicą. Amen.